Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt się nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja Ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy, ksiądz proboszcz poprosił mnie, żebym powiedział dwa zdania też na swój temat, czyli o sobie. Nie jest to przedmiotem naszych rekolekcji. Jestem diakonem stałym diecezji warszawsko-praskiej na mocy święceń udzielonych mi przez biskupa Jacka Grzybowskiego. Zostałem włączony do duchowieństwa tejże diecezji. A diecezja warszawsko-praska jakby odnowiła prastarą praktykę trwania tego pierwszego z trzech stopni święceń, czyli diakonatu, jako stałej posługi w Kościele. Jestem także mężem, ojcem, dziadkiem. Pracuję, zajmuję się w pracy dziećmi z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Pracuję także jako doradca rodzinny, czyli jestem na co dzień zanurzony w takich zwykłych, codziennych naszych trudnościach, czy obowiązkach, czy pracach. Ale dzisiaj rozpoczynamy nasze rekolekcje parafialne. Wspólnie je będziemy przeżywać. Tylko czym są rekolekcje? Czym są rekolekcje? No, wielu z nas rozpoczyna kolejny raz jakieś rekolekcje, prawda? Niektórzy mogą powiedzieć: byłem 40, 50, 60, czy uczestniczyłem w 60, 80 rekolekcjach w swoim życiu, czy nawet może więcej, prawda? Czym są rekolekcje? No, gdyby tylko przyjrzeć się samemu słowu, które pochodzi z łaciny, recollectio, to oznacza to jakieś odnowienie, powtórne zebranie, zebranie na nowo. Odnowienie, ale odnowienie czego? Odnowienie, rekolekcje są zawsze odnowieniem tej nadziei, która została w nas wszczepiona. Została w nas wszczepiona w momencie Chrztu Świętego, kiedy każdy z nas został włączony w Kościół, a tak naprawdę włączony w ciało Jezusa Chrystusa. Kiedy każdy z nas przyobległ się w Jezusa Chrystusa, czego symbolem jest biała szata. Kiedy w każdym z nas zapłonął płomień wiary, czego symbolem jest świeca chrzcielna. Kiedy każdy z nas otrzymał udział w misji i posłannictwie Jezusa Chrystusa, prorockiej, kapłańskiej, i królewskiej. Więc rekolekcje są odnowieniem w nas tych wszystkich darów, które otrzymaliśmy. Przeżywamy te rekolekcje w niezwykłym roku, bo podczas wieczornej mszy w Wigilię Bożego Narodzenia w 2024 roku papież Franciszek uroczystym otwarciem drzwi świętych w Bazylice Świętego Piotra rozpoczął rok jubileuszowy, rok nadziei. I odtąd, aż do 6 stycznia 2026 roku, każdy pielgrzym, który nawiedzi bazyliki i kościoły jubileuszowe oraz spełni wszystkie wymagania duchowe przypisane odpustom, może uzyskać odpust zupełny z grzechów. To najwyższa forma chrześcijańskiego przebaczenia. Wielki dar Bożego miłosierdzia. Każdy z nas codziennie przez ten rok może jedną duszę uwolnić z czyśćca. Bo przecież ten odpust mogę ofiarować za siebie albo za zmarłego. Czy ja korzystam z tej łaski? Z tego daru, który budzi nadzieję? Czy ja korzystam z tej łaski? Bo przecież nie bez powodu papieże ostatnich lat kolejny raz zwracają naszą uwagę na tą, ku tej nadprzyrodzonej nadziei, jednej z cnót boskich. Nigdy dotąd w Kościele nie mówiło się tyle o nadziei, co przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Spes non confudit. Nadzieja zawieść nie może. Bulla Franciszka, papieża Franciszka. Spes salvi. Nadziei jesteśmy już zbawieni. Encyklika Benedykta XVI. I całe nauczanie Jana Pawła II w każdej encyklice, adhortacji, przemówieniu, liście apostolskim. Mowa o nadziei. Czy ja dziś żyję nadzieją? Czym nadzieja dla mnie jest? Przecież my mamy różne nadzieje. Prawda? Nadzieja, że zrobi się cieplej za chwilę. Nadzieja, że jutro się obudzę. Nadzieja, że dzieci mnie odwiedzą. Nadzieja, że spotkam kogoś, kto mnie zrozumie, kto mnie wysłucha. Nadzieja, że dostanę podwyżkę, że nie stracę pracy. Nadzieja, że szybciej dostanę się do lekarza niż za 2 lata. Mamy takie nadzieje? Mamy. Te nasze codzienne, małe nadzieje. Ale przecież Chrystus przychodzi do nas z wielką nadzieją, z nadzieją nadprzyrodzoną, z nadzieją, która przekracza to, co doczesne, to, o czym teraz mówiłem, o tych codziennych naszych zabieganiach, w których też mamy nadzieję. No tak, ale jest tak ciężko. Przecież jest tak ciężko. To, co dzieje się wokół mnie, jestem stary, chory, całe życie pracowałem i co z tego mam? Żadnej nadziei. Albo młodzież. Ten świat jest do niczego. Źle urządzony. Trzeba wycisnąć z niego, ile się da. Dobrze się bawić. ale jedna i druga postawa prowadzi do zgorzknienia, do jakiegoś zniechęcenia, do tego braku takiego oddechu, świeżości, że ja żyję, ostatecznie do rozpaczy, a rozpacz do śmierci. No bo jak jest antidotum na to pierwsze, beznadziejne, beznadziejną postawę pierwszą? Po co masz się męczyć? Jesteś już stary, schorowany, dzieci o tobie zapomniały albo może ich nie ma już. Odłączymy cię od aparatury albo pomożemy ci godnie odejść z tego świata, wspomagając twoje samobójstwo w eutanazji. Beznadzieja. A ta druga postawa? Czytałem takie badania młodzieży studenckiej w Portugalii. Portugalia, jak wiecie, to taki jest, no, jak go pamiętam, taki miły kraj do mieszkania, do życia. W miarę łagodny klimat. Życie spokojne. Okazuje się, że 80% studentów portugalskich korzystało z pomocy psychiatrycznej. Musiało korzystać z pomocy psychiatrycznej, z konsultacji psychiatrycznych. A 30% na stałe bierze leki antydepresyjne. To gdzie jest ta nadzieja? W użyciu? W zniechęceniu? Rozpoczyna się 5. tydzień Wielkiego Postu. Przyjrzyjmy się sobie. Ja przyglądam się sobie. Czy jest we mnie jeszcze ta świeżość środy popielcowej, tego dnia pokutnego, kiedy schylaliśmy głowę, kiedy posypywaliśmy głowę popiołem, z prochu jesteś, w proch się obrócisz, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czy we mnie jest jeszcze ta nadzieja? Zaczyna się Wielki Post, zaczyna się coś nowego. Zaraz, za chwilę doświadczę czegoś, co mnie przemieni. Podejmuję wyzwanie. Jakbym się zrywał do walki. Czy ja pielęgnuję w sobie jeszcze tę nadzieję? Czy może już nastąpiła jakaś korekta? No znowu nie wyszło. Prawda? To takie trudne. No ale coś mi się udało. No sporo się nie udało. Ale w przyszłym roku się wezmę za siebie. W przyszłym roku to na pewno to będzie Wielki Post. W przyszłym roku? Będzie jakiś przyszły rok? Mamy nadzieję, że będzie. Prawda? Ale teraz. Czy jeszcze teraz, w tą piątą niedzielę, na nowo obudzę w sobie tą nadzieję, że Chrystus może wszystko przemienić w moim życiu. Kiedy widzę, że oparłem się na własnych siłach i tylko na własnych siłach, że spróbowałem o własnych siłach i kolejny raz przegrałem. Przecież w czwartek właśnie po środzie popielcowej czytaliśmy w Ewangelii: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie co dnia krzyż swój i niech mnie naśladuje. Niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Co dnia. Nie raz na tydzień, raz na miesiąc, czy w Wielkim Poście, ale co dnia, codziennie. Wstając do pracy, odpoczywając na wakacjach, idąc na mszę, spotykając się z przyjaciółmi, z rodziną, idąc do lekarza, co dnia biorę krzyż. Czy go biorę? Czy biorę ten krzyż na swoje ramiona? Ten krzyż, który dla współczesnych Jezusowi był znakiem zgorszenia. Przecież on mówi do ludzi, którzy krzyż uznawali za coś haniebnego, najgorsza śmierć, najstraszniejsza, najokrutniejsza, znak hańby. Jezus mówi, bierz swój krzyż? To kim on jest? Mówi, bierz swój krzyż, to bierz swoją hańbę co dnia na ramiona, swój grzech, to, co ci się nie udało, to, co ci się nie udaje, to, z czym sobie nie radzisz, może kolejny rok, kolejny raz, ile razy, co dnia. Może są takie sprawy, o których nikomu nie mówisz. Nawet Jezusowi. I cię przygniatają. I nie chcesz tego. A co dzisiejsza Ewangelia? Słyszeliśmy ją tyle razy. Oskarżyciele, faryzeusze, cudzołożnica, Pan Jezus pisze na ziemi. Ona staje przed Jezusem, przygnieciona krzyżem swojej hańby. Jej grzech jest jawny. Wszyscy wiedzą, co zrobiła. Przywlekli ją do Niego. Nie może nic ukryć. Ujawniło się. Stoi zmieszana, może zapłakana, może w jakimś rozpaczliwym geście, a może po prostu całkowicie bezradna. A naprzeciwko stoją oskarżyciele. Ona już zna swój grzech. Ale oni poznali go za chwilę. Bo Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. I zaczęli odchodzić. To znaczy, że każdy z nich zobaczył swój grzech. Tylko, że ona, stojąc w bezradności, przygnieciona swoim krzyżem, swoją hańbą przed Jezusem, odchodzi uwolniona. Całkowicie uwolniona. A oni ze swoim grzechem, z zaciśniętymi pięściami, z kamiennym sercem, z zaciśniętymi ustami wracają do domów i dalej żyją gnieceni przez to, czego nie chcieli ofiarować, nie chcieli oddać. Krzyż każdego dnia. No, trzeba sobie zdać sprawę, że krzyż nie od początku chrześcijaństwa był od razu znakiem zwycięstwa, symbolem miłosierdzia, miłości, ofiary, dobra. No bo przecież to najstraszniejsza śmierć, śmierć na krzyżu. Haniebna śmierć dla zbrodniarzy. Dopiero po jakimś czasie pojawia się krzyż jako symbol zwycięstwa. Jest taka historia związana z Konstantynem Wielkim, który miał stoczyć walkę ze swoim przeciwnikiem Maksencjuszem. To był 312 rok po Chrystusie. To nie było takie oczywiste, że zwycięży. Wtedy miał ujrzeć na niebie świetlisty znak krzyża i usłyszeć słowa in hoc signo vinces, pod tym znakiem zwyciężysz. In hoc signo vinces, pod tym znakiem zwyciężysz. I zwyciężył. Rzeczywiście zwyciężył. To był 312 rok. Wtedy jeszcze chrześcijaństwo było religią prześladowaną w Cesarstwie Rzymskim. Ale w 313 tenże Konstantyn Wielki wydaje edykt mediolański, który nadaje chrześcijaństwu równouprawnienie. Można je swobodnie wyznawać. Pod tym znakiem zwyciężysz, mówi Jezus. Moje krzyże, trud codzienności, choroba, starość, współmałżonek, czy on mnie jeszcze słyszy, czy ona mnie jeszcze widzi. Czy jeszcze się widzicie nawzajem? Dzieci. Ale przede wszystkim to moja nędza, mój grzech, moja zdrada Jezusa jest tym codziennym krzyżem. Czy biorę swój krzyż codziennie? Czy biorę na ramiona ten znak hańby dzień w dzień? W tym znaku zwyciężysz. W znaku krzyża zwyciężysz. Ale przecież on jest taki ciężki. Tylko że on nie jest tylko mój. On już go poniósł. On już go wziął na swoje ramiona. On już go niesie. Przecież o tym będą te święta, do których się przygotowujemy. Że całą nędzę, całą hańbę świata, cały grzech świata on wziął na swoje ramiona. Niesie mój krzyż i tak bardzo się do mnie upodabnia, że sam ulegam złudzeniu, że to tylko ja. A przecież to on go dźwiga. Jezus upodobniony do cierpiącego człowieka przygniecionego krzyżem. Do złudzenia podobny do tego człowieka we wszystkim oprócz grzechu. Jest taka opowieść, w tym roku obchodzimy 500-lecie, piękną, okrągłą rocznicę przybycia krzyża, tak zwanego krzyża Baryczków do Warszawy. To zabytkowy krzyż gotycki, jeden z najpiękniejszych zabytków gotyku, który przetrwał w Polsce i w Warszawie po wojnie. Jest taka z nim związana historia. W czasie powstania warszawskiego na Freta był szpital powstańczy. Tam ksiądz Henryk Cybulski posługiwał wśród tych rannych powstańców, spowiadał ich, przynosił im komunię świętą, opiekował się nimi, namaszczał ich w sakramencie chorych. No i kiedy tak szedł od powstańca do powstańca, w pewnym momencie widzi twarz człowieka ściągniętego w takim grymasie przedśmiertnym, a właściwie może już pośmiertnym. Widać było, że ten człowiek albo umiera, albo umarł już. Więc się nad nim pochylił, namaścił go i dopiero wtedy się zorientował, że namaścił Chrystusa na krzyżu. Chrystus tak bardzo upodobniony do cierpiącego człowieka, przygniecionego jego nędzą, grzechem, że nierozpoznawalny, we wszystkim podobny do człowieka oprócz grzechu. I kapłan, niosący posługę, pomoc. Czy ja korzystam z tego, że Chrystus wyciąga do mnie rękę? Konfesjonał. Tak trudno jest klęknąć przy tych kratkach konfesjonału niejednokrotnie. Bo co tu powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo? Bo widzę tam księdza, człowieka. Ale jak popatrzysz na ten obraz tutaj obok nas, Wlastimila Hoffmana, to zobaczysz, kto tak naprawdę klęczy z tobą w tym konfesjonale i kto ciebie słucha, przywracając ci nadzieję, tą nadprzyrodzoną, która przekracza moją nędzę, moją słabość, mój grzech, moje upadki, moje nie chce mi się, jakoś to będzie. Jakoś to będzie? Obudźmy się. Ktoś chce ukraść wasze dusze, waszą wieczność. ktoś chce ukraść duszę waszych dzieci. Parada gejowska. Transparent. Idziemy po wasze dzieci. Fragment piosenki śpiewanej przez chór gejowski w Los Angeles. Jesteśmy tutaj, jesteśmy queer, idziemy po wasze dzieci, zmienimy im płeć. Jakoś to będzie? Jakoś się ułoży? Nie. Nie ułoży się. Ktoś chce ukraść wasze dusze. Ktoś chce ukraść dusze waszych dzieci. Nie ułoży się. A on czeka. Tak upodobniony do nas. Chcący nas podnieść. Po co te krzyże w naszym życiu? Kompozytor Ludwig van Beethoven, zapytany o to właśnie, po co krzyże w życiu człowieka, powiedział: krzyże służą w życiu człowieka służą temu samemu, co krzyżyki w zapisie nutowym. Podnoszą dźwięk. Mój krzyż podnosi mnie do mojego Boga, bo kiedy ja upadam pod ciężarem mojego krzyża, to On jak Ojciec podnosi mnie do swojej twarzy, żebym zobaczył Jego oczy, bo wtedy dziecko czuje się bezpieczne, kiedy widzi oczy swojego ojca albo swojej matki. Krzyże są po to, żeby zbliżyć nas do Boga. Czy ja chcę brać swój krzyż każdego dnia? Amen.